Szanowni Państwo, moim zadaniem jest pokazanie, jak postczłowiek lokuje się właśnie w takim trochę dialektycznym spotkaniu utopii i antyutopii. Ale zanim do tego przejdę, to może wprowadziłbym parę takich wstępnych rozróżnień. Proszę, aby ci, którzy już wiedzą coś na ten temat, nie pogniewali się, że te rozróżnienia wstępne wprowadzę, ale może to trochę uporządkuje to, o czym będę chciał mówić. Otóż, kiedy mówię transczłowiek i postczłowiek, transhumanizm, posthumanizm, co mam na myśli? Otóż transhumanizm generalnie jako właśnie ten trend, który postuluje, aby człowiek stał się kimś więcej niż jest, żeby zrealizował również te możliwości, te potencjalności, które w nim drzemią, a są dotychczas niezrealizowane, ale w ten sposób, aby wykroczył poza siebie. Jak był takim istnieniem trans, czyli w drodze do czegoś więcej. Podczas kiedy posthumanizm i konsekwentnie postczłowiek, który się pojawia w tym nurcie, to już jest takie trochę myślenie docelowe, że człowiek kiedyś stanie się istotą radykalnie lepszą niż jest teraz, taką postludzką, ale jak za chwilę się okaże, właśnie różne trudności się tu pojawią. Czasami mówi się o tym, że posthumaniści nie znoszą nie tylko humanistów, których na przykład przykłady humanistów to będziemy my, ale również nie znoszą, nie tolerują transhumanistów, dlatego że generalnie odrzucają kompletnie człowieka jako istnienie zdefektowane, którego istnienie, którego struktury należy porzucić. Transhumaniści jeszcze są takimi trochę humanistami, natomiast myślę, że generalnie tak transhumanizm, jak i posthumanizm łączy wspólne przekonanie, albo może inaczej, wspólne niezadowolenie co do tego, kim jest człowiek dzisiaj, w aktualnej naturze, w aktualnej kondycji. I będę traktował transhumanizm, posthumanizm trochę zbiorczo dla pewnego uproszczenia rozważań. Czyli generalnie jako taki trend niezadowolenia z tego, kim jest człowiek i właśnie różnych postulatów, aby to zmienić, aby człowiek mógł stać się, najkrócej mówiąc, kimś więcej. I tutaj dwie takie jeszcze uwagi pomocnicze. Otóż jednym z podstawowych terminów, który funkcjonuje tak w transhumanizmie, jak i posthumanizmie, o czym pani profesor wspomniała, jest pojęcie ulepszania. To pochodzi od takiego angielskiego terminu human enhancement, który jest dosyć trudno przetłumaczyć na język polski, dlatego że w języku angielskim ono nie ma za bardzo konotacji aksjologicznych. Natomiast w języku polskim, kiedy go dosłownie tłumaczymy, no to tłumaczymy go ulepszanie, usprawnianie, udoskonalanie, ale te polskie tłumaczenia nie są ze sobą dodatkowe sugestie, że to będzie naprawdę coś lepszego, naprawdę coś wyższego. Angielski termin tego za bardzo nie komunikuje. To jest jeden termin. I drugi termin ważny, czyli ulepszanie, prawda, human enhancement. No dobrze, może niech to wystarczy. Przejdę teraz już wprost do tego, o czym chciałbym powiedzieć. Otóż zacznę od takiej tezy dosyć mocnej, mianowicie, że nie wiadomo, czy era transczłowieka i postczłowieka kiedykolwiek nadejdzie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek uda nam się stworzyć istoty, które są radykalnie lepsze niż aktualnie istniejący ludzie. Z jednej strony wizja ta może pozostawać więc w obrębie teorii i nigdy nie znaleźć swej pełniejszej aktualizacji. Jednak z drugiej strony trzeba stwierdzić, że pewne elementy świata postludzkiego, transludzkiego i postludzkiego będą realizowane, a co więcej, już są przedmiotem urzeczywistniania. Istnieje już sporo przesłanek, aby powiedzieć coś na temat tego, kim takie istoty mogą się stać, nawet jak mamy dostęp tylko do małych wycinków tej, pewnych fragmentów obrazu tej istoty postludzkiej. W referacie tym chciałbym pokazać właśnie takie przejście od teorii do praktyki, od świata postludzkiego, jak jest on prezentowany przez transhumanistów w ich licznych publikacjach, pismach, deklaracjach, do praktyki, to znaczy do pewnych już realizacji, które możemy dostrzec i to spróbuję w dalszej części mojego referatu omówić. Tak więc to, co będę mówił, spróbuję jakby ulokować pomiędzy dwoma takimi pojęciami, w takim trochę napięciu dialektycznym, otóż pomiędzy utopią i antyutopią. Oczywiście teraz wytłumaczę, jak rozumie utopię i jak rozumie antyutopię. Pojęcie utopii i towarzyszące temu pojęciu dyskusje mają swoją długą tradycję. Są one bardzo zaawansowane, nie będę wchodził w wszystkie niuanse utopizmu, ponieważ jest to cała nauka, która się tym zajmuje. Warto też wskazać, że utopia mniej więcej ma swój początek w pismach prawnika, polityka, pisarza świętego kościoła katolickiego Tomasa Mura, który w roku 1516 opublikował książkę pod tymże właśnie tytułem Utopia. Jak stwierdzają badacze tego tekstu, jest to dosyć zagadkowa pozycja, ponieważ pojawiające się w niej pojęcie utopii ma co najmniej dwa znaczenia. Eutopia, miejsce dobre, i outopia, miejsce, którego nie ma. W naszych rozważaniach możemy odnieść to tak do natury i kondycji trans, post człowieka, jak i do społeczeństwa postludzkiego. Z jednej strony będzie to tendencja do poszukiwania dobrego albo coraz lepszego stanu istnienia indywidualnego czy też zbiorowego. Z drugiej natomiast będzie chodziło o tendencję, która wprowadza w stan swoistego irrealizmu, oderwania od tego, co realne, co z kolei oczywiście będzie trudne do zaakceptowania przez samych zwolenników transhumanizmu. Kiedy patrzymy na przeciwny termin, mianowicie na pojęcie antyutopii, jest on rzadziej stosowany i budzi różnego rodzaju kontrowersje, szczególnie lingwistyczne. W pierwszym podejściu możemy antyutopię rozumieć jako przeciwieństwo utopii i wówczas jedno z jego znaczeń będzie po prostu określało miejsce złe. Problem będzie z drugim znaczeniem antyutopii. Nie ma bowiem dobrej alternatywy dla niego, miejsca, którego nie ma. Jeżeli je zanegujemy, no to wracamy do czego? No wracamy właściwie do pierwszego znaczenia, które się pojawiło w ramach utopii, czyli miejsce, które jest i jest dobre. Można by oczywiście w tym miejscu wprowadzić popularny dzisiaj termin dystopii, rozumiany jako miejsce złe. Więc dla pewnych uproszczeń, żeby nie komplikować, antyutopię będę rozumiał właśnie jako dystopię, jako miejsce złe. Miejsce oczywiście też nie w znaczeniu dosłownym, zły stan, prawda, nie tylko miejsce jako lokalizację, ale zły stan, złą kondycję, prawda, w takim nieco szerszym ujęciu. Wydaje się, że skłonność utopijna jest obecna w namyśle transhumanistycznym i w wieloraki sposób się przejawia. I coś ciekawe, że sami zwolennicy transhumanizmu to przyznają. Dwóch filozofów pracujących w Oksfordskim Centrum Etyki, Nick Bostrom i John Harris, wprost mówią, że jednak w transhumanizmie mamy do czynienia z pewnym typem utopii, że tam są wyraźne elementy utopijne. Można powiedzieć, że te elementy utopijne są obecne tak w wymiarze metodologicznym, jak i merytorycznym. Przyjrzyjmy się temu przez chwilę. Jeśli idzie o ten pierwszy metodologiczny aspekt, dostrzegamy, że transhumaniści stronią od tego, co mogłoby położyć się cieniem na ich wizjach. Unikają więc scenariuszy niekorzystnych, jeśli idzie o wizję postczłowieka i społeczeństwa postludzkiego. Nowozelandzki filozof Nicholas Agar zarzuca transhumanistom selektywne podejście do szkicowania obrazu istoty, która nadejdzie po nas i ma nas jako ludzi zastąpić. Agar to posunięcie metodologiczne określa mianem fokalizmu. To tak chyba w skrócie od angielskiego czasownika frazeologicznego focus on, skoncentrować się na czymś, prawda? Co by to oznaczało? Oznaczałoby to pewną skłonność do wyszukiwania pozytywnych cech i przedstawiania tego, kim będzie postczłowiek, tylko w ich świetle, z pomijaniem możliwych negatywnych konsekwencji, skutków ubocznych, pomyłek, manipulacji. Podobnie James Hughes, kolejny ważny, znany transhumanista, który kreśli obraz społeczeństwa postludzkiego, w duchu takim właśnie optymistycznym pokazuje, że będzie to społeczeństwo, w którym będą obok siebie koegzystowały różne gatunki. Wskazuje tutaj na wyższe ssaki, ludzi, post ludzi, być może cyborgi, jako takie stany przejściowe pomiędzy właśnie światem ludzkim a światem postludzkim, prawda? I twierdzi, że one będą sobie żyły pokojowo, będą sobie udzielały wzajemnego wsparcia. No więc kiedy krytycznie na to popatrzymy, od razu sobie praktycznie zdajemy sprawę, że jest to raczej wyrazem myślenia życzeniowego. Nie ma właściwie żadnych podstaw do takiego nadmiernego optymizmu. Jeżeli na przykład wyobrazilibyśmy sobie, że takie społeczeństwo postludzkie to jest takie społeczeństwo wielogatunkowe, prawda? Wiele różnych gatunków żyje. No trudno jest to wyobrazić sobie, dlatego że my na razie żyjemy jakby w społeczeństwie jednogatunkowym, homo sapiens, prawda? Ale kiedy zdamy sobie sprawę, jakie trudności są w społeczeństwach ludzkich, wzajemnych relacjach, to cóż dopiero w społeczeństwie wielogatunkowym, właśnie tym postludzkim. Więc myślenie takie, że i interpretacja zarazem, że to będzie społeczeństwo pokojowe, pluralistyczne, wielogatunkowe, udzielające sobie wsparcia, no raczej jest typem myślenia życzeniowego, utopijnego. Oczywiście to podejście w oczywisty sposób prowadzi do jednostronności, ale coś ciekawe, ta jednostronność jest świadomym posunięciem. Na przykład przywołany tutaj Julian Savulescu i Ingmar Persson, kolejna para znanych właśnie takich transhumanistów, dostrzegając różne zagrożenia, które są związane z szybkim postępem wiedzy i technologii, wskazują na konieczność moralnego ulepszania człowieka. I to moralne ulepszanie człowieka rozumieją właśnie nie ten tradycyjny sposób, który ojciec profesor Kupczak wspomniał, tylko właśnie ulepszanie poprzez zastosowanie najnowszych technologii, czy to informatycznych, czy biotechnologii. Na przykład mówią, że poprzez znalezienie genów odpowiedzialnych za altruizm i postawę sprawiedliwości i wzmocnienie tych genów, jakąś rekombinację struktury DNA, która wzmocni te sekwencje genetyczne, zarazem wzmocnimy profil moralny człowieka, który no właśnie już się zacznie stawać takim transczłowiekiem. Albo z drugiej strony mówią o znalezieniu, szukaniu i konsekwentnie znalezieniu genów odpowiedzialnych za agresję i ich osłabianiu. To też, jak twierdzą, przyczyni się do moralnego ulepszania człowieka. W tle tych rozważań pojawia się przekonanie, że jest to nieuniknione i co więcej, będzie dobre samo w sobie. Filozofowie ci wyraźnie podkreślają potrzebę tego, aby poruszać się w obrębie tego, co optymistyczne. To myślę, jest stała cecha transhumanistów i potem posthumanistów, że te wszystkie interwencje są dobre same w sobie i one raczej na pewno doprowadzą nas do dobrych, pozytywnych skutków. W związku z tym te scenariusze transczłowieka czy postczłowieka, które możemy już teraz formułować, raczej będą optymistyczne. Oczywiście nie biorą niestety pod uwagę, że mogą tutaj pojawić się efekty niezamierzone, uboczne, a wręcz nawet szkodliwe, że chcąc ulepszać, możemy pogorszyć, prawda? Że zamiast stworzyć jakiegoś transczłowieka, możemy stworzyć jakiegoś podczłowieka, po prostu zniszczyć człowieczeństwo. No niestety transhumaniści nie liczą się z takim scenariuszem i to jest jakaś pierwsza taka albo jedna z kolejnych słabości, które widzimy u nich. No właśnie, czyli chcąc ulepszyć ludzkie postawy, które w cudzysłowie nie nadążają za rozwojem możliwości technicznych, technologicznych, możemy osłabić ten profil moralności, który już posiadamy. Wydaje się więc, że jest tu mocno obecne przekonanie, iż sama intencja wzmocnienia moralności będzie prowadziła do działań, które faktycznie zaowocują takim skutkiem. Jednak no, patrząc krytycznie, należy stwierdzić, że zależność pomiędzy intencjami a efektem końcowym, pomiędzy dobrymi intencjami a efektem końcowym wcale nie jest konieczna, jednoznaczna. Przyjęcie, że tak właśnie będzie, to nic innego jak ujawnienie postawy wysoce utopijnej w pierwszym jej znaczeniu, czyli właśnie nieuniknioności stanu ulepszonego, tego, że on na pewno przyjdzie i będzie właśnie tym, co oczekujemy, że będzie. Tendencja utopijna w znaczeniu merytorycznym, z tych dwóch aspektów, które zasygnalizowałem, daje o sobie znać prawie na każdym kroku rozważań transhumanistów. Chodzi szczególnie o prezentowanie możliwości wzmacniania poszczególnych organów i systemów człowieka w sposób, który jest niezwykle optymistyczny. No ale zarazem wymyka się właściwie każdemu typowi weryfikacji na aktualnym etapie naszej wiedzy i możliwości sprawdzania. Na przykład, to jest typowy zestaw takiego myślenia transhumanistycznego. Radykalne przedłużanie życia. Na przykład, że człowiek będzie żył 300 lat, niektórzy mówią 500. Ci tacy najbardziej już, powiedziałbym, skrajni transhumaniści mówią, że w ogóle zostanie zniesiona bariera życia, że będą umierali tylko ci, którzy chcą. A w istocie rzeczy człowiek zapewni sobie nieśmiertelność tutaj na Ziemi, oczywiście za pomocą technologii informatycznych, biotechnologii, powiedzmy zaawansowanej farmakologii i tak dalej. Czyli właśnie radykalne przedłużanie życia, znaczne podnoszenie możliwości poznawczych. Tutaj takim ulubionym polem rozważań transhumanistów są spekulacje na temat poziomu inteligencji, IQ, prawda, ilorazu inteligencji. Jak teraz ten iloraz generalnie u ludzi to jest tak około 100 punktów, 100, 107, to mówią, nie, to będzie 200, 500, 500 IQ, prawda. Dalej, zaawansowane modelowanie uczuć i postaw moralnych, o czym już wspomniałem, usunięcie agresji, zminimalizowanie jej, wzmocnienie postawy altruizmu, postawy odpowiedzialności, prawda? No właśnie, te wszystkie rzeczy właściwie na aktualnym etapie pozostają w sferze no jednak pewnych projekcji futurologicznych tylko. Natomiast no, też nie trudno dostrzec, że w tle tego jest jednak pewna mentalność utopijna, prawda? Czyli przekonanie, że tak będzie na pewno. Posiadamy najwyżej niepełne, a przez to niejasne przesłanki, że tak się stanie. Te scenariusze określone przez transhumanistów mogą doprowadzić do skutków tak pozytywnych, jak i negatywnych. Właśnie w tym znaczeniu widzę, że transhumanizm prezentowany w pismach, książkach, jest tego ogromna ilość, no, jawi się bezwzględnie jako taka współczesna utopia, prawda? I niestety ta utopia może wywołać stan przeciwny, do którego teraz przejdę, mianowicie stan antyutopii. Zacznę może od takiego sformułowania nieco trywialnego, że antyutopia nie jest nigdy zakładana z góry. Chyba nikomu nie chodzi o tworzenie struktur o charakterze negatywnym czy wprost szkodliwym, ani o formułowanie scenariuszy, które są niewykonalne albo bardzo mało prawdopodobne. No, więc możemy to znaleźć najwyżej w literaturze pięknej, utopijnej, kiedy, prawda? Ale w takich opracowaniach trochę naukowych, filozoficznych raczej nie chodzi o coś takiego. Stąd antyutopia, rozumiana jako miejsce złe czy zły stan, nie jest zwykle celem zamierzeń, a tym bardziej nie jest celem samym w sobie. Możemy zapytać, w jakim celu tworzyć coś, co jest złe, kiedy każdy człowiek w ogólnym nastawieniu dąży do dobra? Czyń dobro, unikaj zła, jak informuje nas pierwszy nakaz prawa naturalnego. Nakaz, który właściwie jest oczywisty dla każdego człowieka. Każdy się chyba z tym zgodzi. To jednak nie zmienia faktu, że scenariusze tego typu pojawiają się w realnych sytuacjach, nawet jak jest to efektem ubocznym i niezamierzonym. Teraz moja główna teza, której będę bronił, myślę, że może być ona również potem przedmiotem naszej dyskusji. Transhumanizm jako utopia wydaje się prowadzić do antyutopii. Coś, co w teoretycznych deklaracjach zdąża do nowego, wspaniałego świata, jak powiedział Orwell. Brave New World. W praktyce prowadzi do świata bardzo złożonego, o wyraźnych cechach dystopijnych, antyutopijnych. Ta prawidłowość nie powinna budzić wątpliwości, szczególnie dla mieszkańców naszego kraju, dla nas tutaj obecnych. Dlaczego? Dlatego, że wiemy z niedawnej historii, do czego prowadziła utopia komunizmu. W praktyce prowadziła do swoistej antyutopii, dystopii. Jednak ta nowa transhumanistyczna antyutopia jest czymś, co się dopiero rozwija i to dokonuje się ponad wszelkimi granicami i podziałami politycznymi. Stąd przyjrzenie się pewnym jej symptomom jest potrzebne, aby określić jej nowy charakter i w ten sposób przygotować się na możliwe długotrwałe skutki, z jakie z niej wypłyną. Zacznę może od tego, że nie na wszystkich polach proponowanych przez utopijny transhumanizm ujawnia się tendencja antyutopijna. Ze względu na trudności wykonawcze, to znaczy pewnych pomysłów transhumanistów na aktualnym etapie nie jesteśmy w stanie w ogóle zrealizować. To są tylko teoretyczne deklaracje. Prawda? Na przykład nie można na aktualnym etapie radykalnie przedłużyć ludzkiego życia do 200, 300, 500 lat. Więc nie wiemy, jeżeli nawet to jest utopia, to nie wiemy, jaki skutek antyutopijny to za sobą pociągnie. Prawda? Czyli właśnie to jest pierwszy przykład. No może wyjątkiem tutaj jest taka wizja przedstawiona przez Francisa Fukuyamy w jego głośnej książce Koniec człowieka, konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Książka już parę lat temu przetłumaczona na język polski, w której on właśnie kreśli obraz takiego społeczeństwa transhumanistycznego, gdzie równocześnie żyje 5 pokoleń ludzi. Oczywiście wszyscy są usprawnieni, ulepszeni, prawda, zachowują swoją witalność, zachowują swoją pełną sprawność. No i Fukuyama mówi, no właśnie, ale wszyscy zarazem ubiegają się o ważne stanowiska, pozycje w społeczeństwie, chcą być cały czas aktywni, zauważeni, docenieni. I on mówi, no tak, ale co wtedy z tym najmłodszym pokoleniem? Ono nie ma żadnych szans, żeby zaistnieć. I wyobraźmy sobie taki obraz, że w tej wizji Fukuyamy 80-latek będzie kimś, kto dzisiaj, kimś, kogo dzisiaj właśnie ma jakimś nastolatkiem, którego dzisiaj, prawda, widzimy, no, 80-latek, prawda, no, nie będzie poważnie traktowany. No, będzie musiał jeszcze zaczekać 200 lat, żeby w ogóle, nie wiem, zdobyć doktorat, otrzymać stanowisko kierownika czy szefa jakiejś agencji. No, Fukuyama jako futurolog już właśnie taką dosyć ciekawą wizję kreśli. Oczywiście on sam nie jest transhumanistą, raczej krytykiem transhumanizmu. Na innych polach, bo tutaj mówiłem o przedłużaniu życia, na innych polach dostrzegamy postępującą medykalizację i farmakolizację służby zdrowia. Prawda? Tutaj widzimy, że powiedzmy pewna psychofarmakologia jest bardzo rozwinięta i ona no, niestety już jest na wyciągnięcie ręki. Ona może przyczynić się właśnie do, albo być wykorzystana w procesie tak zwanego ulepszania uczuć, ulepszania odczuć, prawda? Jednak ja się skoncentruję tylko na jednym polu, które już zasygnalizowałem, na ulepszaniu poznawczym i moralnym za pomocą technologii informatycznych. I tutaj spróbuję pokazać, jak sformułowane już wizje o charakterze utopijnym przechodzą w praktyczne, zrealizowane antyutopie. Oczywiście te technologie, które służą do ulepszania poznawczego, moralnego, prawda, na razie są co prawda na naszej dyspozycji, ale nie są jeszcze niejako wbudowane w nasze systemy, struktury biologiczne, w nasze ciało, najkrócej mówiąc. Posługujemy się nimi, prawda, trochę na zasadzie organów zewnętrznych. Służą one często do jakby wzmacniania tych naszych naturalnych funkcji, czy ich kontrolowania. No jednak jest chyba kwestią czasu, że prawda, one mogą być niejako implantowane, inkorporowane do naszej cielesności, ale wtedy oczywiście będzie musiał być dokonany ten proces ich zintegrowania z naszym myśleniem i odczuwaniem. Na razie oczywiście ten etap nie nastąpił, natomiast ten pierwszy już jest. Prawda? No, proszę Państwa, szeroko rozpowszechniona kultura komputera i smartfona. Wydaje się rzecz oczywista, już dzisiaj tak bardzo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale właśnie te urządzenia pozwalają przeprowadzić operacje, które człowiekowi naturalnie zabierają dużo czasu, a niekiedy są poza jego możliwościami. W znacznej mierze są to osiągnięcia pozytywne, które są oznakami swoistej rewolucji informatycznej ostatnich lat. Co najmniej jedno pokolenie wychowało się na tego typu urządzeniach. Jednak wywołuje to wiele skutków niezamierzonych, a wręcz niebezpiecznych. Szybki dostęp do danych, i te dane będę rozumiał dosyć szeroko jako informacje, interpretacje, nadinterpretacje, doniesienia, czasami tylko plotki. Szybki dostęp do danych wcale nie oznacza wzmocnienie sytuacji poznawczej jednostki. Większość ludzi gubi się w dostępnym materiale. Zwłaszcza, że jesteśmy świadkami wzrastającej tendencji do manipulowania tym materiałem, która przybiera na przykład postać fake newsów. Jednak urządzenia komunikacji online i możliwości, które otwierają, działają w wielu przypadkach uzależniająco, w znaczeniu silnego psychicznego przywiązania. No to jest chyba też jakaś taka obserwacja, która jest dla nas dosyć oczywista. Na ulicach naszych miast widzimy ludzi całkowicie pochłoniętych aktywnością na smartfonie w poszukiwaniu wiadomości bądź rozrywki. Określono ten syndrom w języku angielskim head down, głowa w dół, dosyć obrazowo. Tradycyjne źródła zdobywania informacji i ich rozumienia są marginalizowane, a z nimi zmienia się profil mentalny użytkowników. Co jest niestety smutne, zanika kultura książki, a jej miejsce przyjmują różne strony internetowe, portale, fora, które jednak przeprogramowują umysł jednostki. To są badania już częściowo przeprowadzone, ale postępujące, jak właśnie obcowanie tylko z treściami dostępnymi na elektronicznych nośnikach przeprogramowuje synapsy w mózgu. Tutaj powołam się na taką niedawno opublikowaną w Stanach Zjednoczonych książkę o bardzo znamiennym tytule. Autorem tej książki jest emerytowany profesor języka angielskiego Mark Bauerlein. Napisał taką książkę, może prawda, po angielsku to brzmi The Dumbest Generation Grows Up From Stupefied Youth to Dangerous Adults. Po polsku brzmi to równie ciekawie. Najgłupsze pokolenie dorasta od ogłupiałych nastolatków do niebezpiecznych starszych. I tenże właśnie profesor na bazie swoich wieloletnich obserwacji opisuje współczesnych studentów amerykańskich i porównuje ich do profesora, który otrzymał wychowanie i wykształcenie w okresie przed pojawieniem się tych urządzeń elektronicznych. Stwierdza, cytuję, profesor przetwarza czytane treści w jeden sposób, studenci drugiego roku w inny. On jest przywiązany do drukowanych stron, oni skanują ekrany. On funkcjonuje w logice jednozadaniowości, oni w logice wielozadaniowości. On czyta tekst w linearnej sekwencji, oni przeskakują z linku na link, mając otwarte 12 tabów na ekranie. Koniec cytatu. W sposób oczywisty prowadzi tu to u młodych ludzi do przewagi ilości pozyskanych informacji nad ich rozumieniem. Dokonuje się przejście od poziomu wertykalnego do poziomu horyzontalnego. Co przez to rozumie? Wertykalny poziom jako informacja i szukanie racji dla tej informacji, powiązania z innymi informacjami. Natomiast poziom horyzontalny jako właśnie przeskakiwanie od jednej do drugiej, do trzeciej, do dziesiątej informacji bez próby zrozumienia, czym jest ta informacja, jak się na przykład łączy z całym korpusem mojej wiedzy. Konsekwentnie umysłowość zmienia się w ten sposób, że zanika umiejętność dogłębnej analizy, poszukiwania głębszych racji i myślenia całościowego. Pozostaje w najbardziej pozytywnym scenariuszu ogromna ilość wyseparowanych informacji, które nawet wzięte razem nie są jeszcze wiedzą. Może być tak, jak to kiedyś Franz Kafka mówił dawno, dawno temu, że ktoś, kto czyta non-stop książki, czyta jedną książkę dziennie, po prostu aplikuje sobie makulaturę, ma w głowie makulaturę, prawda? Trochę jest analogicznie tutaj. Ktoś ma mnóstwo informacji, ale właściwie nic nie wie. Załóżmy, że wysoki stopień przyzwyczajenia do tych urządzeń spotka się z wyraźnym postulatem inkorporowania ich do struktur cielesnych. Możemy postawić sobie proste pytanie. Po co nosić smartfona w kieszeni, kiedy może on być częścią mojej dłoni, tutaj, wbudowany? Może to być promowane jako forma zaszczepienia oczywiście dodatkowych organów wspomagających te naturalne, albo w wersji radykalnej jako forma ich wymiany, zastąpienia. Jest rzeczą oczywistą, że o ile byłoby to możliwe, urządzenia takie w ludzkiej strukturze cielesnej muszą być zintegrowane z innymi naturalnymi systemami. Nie wiadomo wówczas, co nad czym przejmie kontrolę. Sztuczne implanty nad tymi naturalnymi, czy na odwrót? Jednak jedno wydaje się pewne. Zmiana umysłowości człowieka zostanie w znacznej mierze uzależniona od sztucznych technologii, a to musi łączyć się z zakwestionowaniem naszej ludzkiej tożsamości i utratą części ściśle ludzkich wartości. Możemy zapytać, czy możemy przetransponować takie ściśle ludzkie, humanistyczne wartości właśnie na ten język chociażby informatyczny, IT, Information Technology. Wyobraźmy sobie taki prosty eksperyment myślowy. Spróbujmy przepisać wiersz Miłosza na jakieś równanie matematyczne, na jakieś właśnie takie wzory. Co tam zostanie z poezji, prawda? Ktoś powie, że nie jest to jeszcze możliwe, ale gdyby ktoś nawet próbował coś takiego zrobić. Więc rzeczywiście to przeprogramowanie umysłowości człowieka niesie ze sobą takie niebezpieczeństwo utraty ściśle ludzkich wartości, które są dla nas ważne, bez których jakby nie wyobrażamy sobie naszego życia. Urządzenia najnowszej fali rewolucji informatycznej wydają się dawać niespotykany dotąd dostęp do informacji i w tym znaczeniu wzmacniają profil poznawczy jednostki. Jednak należy wziąć pod uwagę szerszy kontekst tej zmiany i ulepszenia. Otóż nie tylko jednostka ma większy i szybszy wgląd w świat informacji i doniesień, ale także te ośrodki, które je udostępniają, uzyskują wgląd w jednostkę. Odwiedzając często strony internetowe i portale, dany użytkownik pozostawia po sobie ślad wirtualny, to jest dla nas oczywiste, i wielokrotnie nawet wprost, intencjonalnie udostępnia swoje dane osobowe. Są to dane, które tworzą bardzo cenny zbiór informacji dla zarządzających danym profilem. Zwykle są to instytucje komercyjne, które chcą w cudzysłowie poznać swoich klientów i stworzyć ich obraz rynkowy, to znaczy taki, który jest związany z ich zainteresowaniami i potrzebami. I w ten sposób przygotować dla nich zestaw produktów spersonalizowanych. Brzmi to ładnie. Właśnie. Jednak ten proces może pójść dalej. Może pójść w stronę tak zwanego profilowania jednostek. To znaczy iść w kierunku poznawania poglądów, sposobów myślenia, prawda? I w ten sposób wywierania kontroli nad tymi jednostkami, a konsekwentnie wywieraniem pewnego wpływu. Wielokrotnie jest to ułatwione już tym, że wiele jednostek dobrowolnie i na szeroką skalę upublicznia swoje dane na portalach społecznościowych. Facebook jest tego idealnym przykładem. Wyobraźmy sobie jednak, że urządzenia te byłyby na stałe inkorporowane do ludzkiej struktury cielesnej. Z jednej strony skutkowałoby to byciem non-stop online, a z drugiej byciem non-stop pod oglądem czynników zewnętrznych, wielkiego brata, kimkolwiek by on nie był. Ciągły przepływ informacji w jedną i w drugą stronę niewątpliwie uderzyłby w prywatność i autonomię jednostki. Nie da się bowiem ukryć, że dążenie do tego, aby sfera pierwszoosobowa stała się całkowicie sferą trzecioosobową, jest formą utopii, czasami przejawianą przez naukowców. To znaczy, żeby tak zobiektywizować mój wewnętrzny świat, mój osobisty punkt widzenia, mój sposób myślenia, żeby on był niejako dostępny, prawda? Tak jak wiedza jest obiektywnie dostępna w książkach, w artykułach, prawda? Natomiast niesie ze sobą wielkie niebezpieczeństwo, prawda? Kiedy nagle czynniki zewnętrzne uzyskałyby jakiś wyraźny wgląd właśnie w moją subiektywność, mój wewnętrzny świat, prawda, w mój właśnie pierwszoosobowy punkt widzenia, a jeszcze bardziej, kiedy uzyskałyby nad nim kontrolę. Proszę Państwa, to realizacja tej skłonności w praktyce, to znaczy, żeby jakby ten ogląd zewnętrzny, publiczny właśnie ogarnął moją wewnętrzność, mój świat wewnętrzny, to już jest, proszę Państwa, nic innego jak przejście z utopii do antyutopii. To jest pewna forma wdzierania się w osobę ludzką, wymuszania tego, co jest ściśle moje, prywatne, osobiste. I to już jest niewątpliwie rzecz niebezpieczna, ale wyraźnie antyutopijna. Czy nadzór na szeroką skalę i łącząca się z tym kontrola i inwigilacja to tylko scenariusze science fiction, czy funkcjonująca rzeczywistość? Każdy z nas takie pytanie ma ochotę postawić. Oczywiście to pytanie jest cały czas otwarte. Natomiast ja spróbuję Państwu tutaj przedstawić pewną odpowiedź, znamienną, jak myślę, odpowiedź, pokrótce kreśląc to, co dzieje się w Chinach. I tutaj bazuję na też książce, która się niedawno w Londynie ukazała, właśnie na temat państwa chińskiego jako państwa nadzoru. prawda? Tytuł książki jest też dosyć znamienny. We have been harmonized. Zostaliśmy ujednoliceni. Więc to są dane dosyć twarde, niedawno opublikowane. To, co dzieje się w Chinach. Ogromne zainteresowanie, jakim w tym kraju cieszą się nowe technologie informatyczne, technologie związane ze sztuczną inteligencją, jest procesem sterowanym odgórnie w tym kraju. Jak twierdzą znawcy problemu, kraj ten dąży do stania się doskonałym miejscem nadzoru i inwigilacji za pomocą zdobyczy najnowszych technologii. Chodzi nie tylko o stworzenie nowego typu państwa, wysoce scentralizowanego i poddanego jednej ideologii, ale o stworzenie nowego człowieka. Dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym i szerokiemu dostępowi do nich, ludzie właściwie internalizują przekaz odgórny, stąd tradycyjne metody kontroli stosowane w państwach totalitarnych stają się mniej konieczne albo są ograniczone tylko do sytuacji kryzysowych. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwa na to, że w Chinach jest obliczone, że jest 830 milionów użytkowników internetu, w tym większość korzysta z internetu za pomocą smartfona. Już teraz nadzór nad obywatelem Chin jest powszechny i przenikliwy. Funkcjonują tam potężne portale będące odpowiednikami zachodnich firm i korporacji. Podam przykłady. Istnieje Baidu, odpowiednik Google'a, Alibaba, odpowiednik Amazona, Weibo, odpowiednik Twittera i Tencent, odpowiednik Facebooka. Fora te pozostają pod całkowitą kontrolą władz komunistycznych. W zaawansowanej kontroli chińskiego społeczeństwa ważną rolę odgrywa potężny system identyfikacji zwany Skynet. Przypomina to trochę Jamesa Bonda. Skynet, prawda, który czasami jest nazywany Police Cloud, tak jakby chmura policyjna. I co ten system, można powiedzieć, robi? Jaka jest jego funkcja? Otóż jest to system, który posiada zdolność do identyfikacji człowieka, obywatela Chin, a chodzi tutaj o liczbę 1,4 miliarda mieszkańców, w ciągu zaledwie sekundy. Niewiarygodne. System ten gromadzi takie informacje jak historia choroby danej jednostki, jej zamówienia online, rodzaje dostaw kurierskich, posiadanie kart lojalnościowych supermarketów, metody kontroli urodzin, przynależność religijną, zachowania jednostki w kontaktach online, odbyte podróże lotnicze i kolejowe, koordynaty podróży z wykorzystaniem GPS-u, dane biometryczne, linie papilarne, skan twarzy, a nawet brzmienie głosu. Co ciekawe, około 40 milionów obywateli tego kraju, proszę Państwa, ma zarejestrowany profil DNA. To bardzo dużo. Drobiazgowe, momentalne przekazywanie danych o obywatelu właśnie pozwala na to, że władze mają bardzo głęboki wgląd w życie jednostki i ten wgląd jest aktywnie wykorzystany do kontroli tychże jednostek. Do kontroli czego? Na przykład tego, czy ktoś postępuje zgodnie ze standardami komunistycznego państwa, prawda? Czy dokonał jakichś wykroczeń przeciwko normom prawnym, obyczajowym, albo po prostu przeciwko jakiejś bieżącej linii naznaczonej przez partię komunistyczną. I kończy się to na przykład tym, że ktoś, kto został właśnie uznany za takiego trochę przestępcę, prawda, nie może na przykład wykupić biletu lotniczego, kolejowego, czy dostać miejsca w luksusowym hotelu. Restrykcje i kary dotyczą oczywiście także zachowań, które mogą być właśnie uznane jako niezgodne z światopoglądem komunistycznym. To często prowadzi do prześladowań, do więzienia jednostki. Potwierdzają to przykłady istniejących obozów integracyjnych, jak na przykład dla muzułmańskich Jugurów. Antyutopia osiąga w Chinach wysoki stopień realizacji, a trzeba się liczyć z tym, że będzie to jeszcze postępować. Wyobraźmy sobie, parokrotnie to już powtarzałem, że narzędzia monitoringu i kontroli przejdą z forum zewnętrznego na wewnętrzne. Prawda? Zostaną niejako inkorporowane, wszczepione do ludzkich struktur cielesnych. Na zasadzie albo organów, które są wydajniejsze niż naturalne organy, albo na zasadzie organów dodatkowych. Prawda? Może się okazać na przykład, że nasza kora mózgowa, która jest odpowiedzialna za bieżące funkcje psychoosobowościowe, jest mało wydolna i można albo lepiej wszczepić jakieś chipy, które to usprawnią, prawda? Wtedy będzie to forma jakiegoś organu zastępczego o wydajniejszym charakterze, albo być może właśnie jakiegoś organu dodatkowego. Wyobraźmy sobie, że za jakiś czas zostanie stworzony, co też nie jest, myślę, chyba tajemnicą, biokomputer, prawda? Czyli taki komputer, który będzie funkcjonował w oparciu o struktury organiczne, również o struktury cielesne, struktury, które są, tworzą naszą cielesność. Prawda? Wtedy wszczepienie takiego powiedzmy smartfona, na stałe umieszczenie go w naszej dłoni, nie będzie czymś niemożliwym. Jednak wtedy stopień kontroli zwiększy się niepomiernie. A co więcej, jednostka jeszcze mniej będzie świadoma dokonującego się procesu. Będzie to kontrola nie tylko poznawcza, związana z ilością i jakością nabywanej wiedzy, z wyznawanymi przekonaniami i ideami, ale nade wszystko kontrola obyczajowa, moralna. Pomału zmierzam do końca. I tutaj w tym momencie przejdę do już takiego dobrze znanego w transhumanizmie pomysłu określanego mianem God Machine, Bóg Maszyna. No właśnie, jest to pewien projekt sformułowany przez Juliana Savulescu i Igmara Persona. Chodzi tutaj o pewien mechanizm, który właśnie byłby wbudowany w naszą psychikę, w nasz układ nerwowy i jego zadaniem byłoby kontrolowanie naszych myśli i blokowanie tych myśli, które są najniebezpieczniejsze. Na przykład myśli, które by animowały jakieś złe intencje, na przykład intencje zaatakowania kogoś, uśmiercenia czy gwałtu. Bóg maszyna. No właśnie, możemy powiedzieć, że w miękkiej wersji mechanizm ten już funkcjonuje. Nie jest on jeszcze wszczepiony człowiekowi i zintegrowany z jego sferą mentalną decyzyjną, tak jak przewidują to wspomniani autorzy, ale trudno nie zauważyć, że jego obecność jest już obecna i pełni właśnie charakter takiego organu zewnętrznego. Przykład Chin tutaj krótko naszkicowany przeze mnie to pokazuje. Natomiast o co by chodziło, że ten mechanizm Boga maszyny, God Machine, będzie nade wszystko prowadził do swoistej samocenzury i samoograniczeń. Prawda? Czy już nie tylko, że jakieś zewnętrzne czynniki będą mną kontrolowały, ale jeżeli będzie to wbudowane we mnie, to właściwie ja sam siebie będę kontrolował, cenzurował. Myślę, że to jest powrót do idei Orwella o tak zwanych przestępstwach myślowych, takich thought crimes, prawda, które Orwell już kiedyś przewidział. No właśnie, ale proszę Państwa, wydaje się, że to tylko Chiny. No, a co odnośnie wolnego świata, w którym żyjemy? Wydaje się, że tutaj tego nie ma na pewno. A co właśnie z poprawnością polityczną? A co z pewnym procesem polegającym na tym, aby zakazywać używania pewnych terminów, wyrażać pewne poglądy, dyskutować wobec pewnych współczesnych zjawisk, ponieważ pewne gremia uznały, że tak musi być. To jest dogmat. Nie ma dyskusji. Nie wolno dyskutować, bo wtedy można popełnić przestępstwo właśnie o takim charakterze. No tutaj widzimy czasami na Twitterze, na Facebooku blokowane są właśnie komentarze, dyskusje, zwłaszcza kiedy one wychodzą właśnie albo idą powiedzmy na bakier, czy wchodzą w konflikt właśnie z ową poprawnością polityczną. Proszę Państwa, zakończę może, bo już wyznaczono mi ramy czasowe. Chciałem tylko powiedzieć, że człowiek dąży do rozwoju i stawania się kimś więcej. Czasami może to przybrać postać utopijną w obrębie wyobrażeń, opisów i teoretycznych deklaracji. W praktyce prowadzi to raczej do stanu przeciwnego, do antyutopii, do dystopii. Można nawet powiedzieć, że antyutopia stoi blisko za progiem utopii transhumanistycznej. Jedno według mnie wywołuje drugie. Poznajemy to albo poprzez samą analizę i stwierdzenie swoistego odrealnienia w wymiarze narracji utopijnej, albo poprzez dostrzeżenie konsekwencji praktycznych, nawet gdy dokonują się one tylko na etapie wstępnym. Niekiedy konieczne jest połączenie tych dwóch podejść metodologicznych i funkcjonowanie w swoistej dialektyce poznawczej pomiędzy teorią i praktyką. Zarazem jednak należy stwierdzić, że nie wszystkie narracje teoretyczne w futurologiczne są utopiami prowadzącymi do stanów antyutopijnych. Z moich analiz wynika, że utopia transhumanistyczna posiada jako cechy charakterystyczne selektywność, koncentrowanie się tylko na wybranych aspektach postczłowieka, najbardziej tych najbardziej optymistycznych, tendencja do pomijania realnych uwarunkowań i możliwych negatywnych konsekwencji, promowanie, jak już powiedziałem, scenariuszy pozytywnych i optymistycznych. Postczłowiek, który jest zasadniczym przedmiotem projekcji transhumanistycznych, jest bytem utopijnym, który na płaszczyźnie teorii może być rozumiany jako byt możliwy, czyli pomyślany i chciany. Taka może klasyfikacja filozoficzna. Dla mnie jest to raczej byt możliwy. Na poziomie pierwszych praktycznych realizacji wyłania się jednak obraz odmienny od zamierzonego. Najprawdopodobniej jego zaistnienie, nawet tylko częściowe i fragmentaryczne, będzie dalekie od intencji transhumanistów. Na razie nie widzimy, jak mógłby się on uwolnić od uwarunkowań tego świata, co jest wielkim pragnieniem transhumanistów, a jeszcze większym posthumanistów. Czy człowiek taki właśnie udoskonalony będzie się mógł uwolnić? No raczej nie będzie się mógł uwolnić, a będzie tym uwarunkowaniem jeszcze bardziej podporządkowany, może w inny sposób. Na podstawie posiadanych już obrazów antyutopijnych widzimy, że rezygnacja z tego, co ludzkie, będzie oznaczała raczej rezygnację z tego, co naturalne, w szerokim tego słowa znaczeniu. To, co dzisiaj cechuje istotę ludzką, szczególnie wolność, kreatywna racjonalność i godność, staną się ofiarami scenariuszy antyutopijnych. Stąd na tym etapie naszej wiedzy i możliwości dokonania wglądu nic nie wskazuje na to, że postczłowiek jest rzeczywistością wyższą, a jego nadejście powinno być upragnione i wyczekiwane. Dziękuję.